A Bogu, witajcie bracia i siostry. Cieszę się, że dane nam jest znowu się zobaczyć przed obliczem Bożym, bo to nie jest zawsze takie pewne, że będziemy mogli być. Może być tak, że się nagle rozchorujemy, może być tak, że coś nam stanie na przeszkodzie i nie jesteśmy. Wydaje się, że to takie oczywiste, że się zgromadzamy. Czasem jest to nieoczywiste, na przykład spór Filadelfia, Bielsku Białej, jeden z większych zborów naszego kościoła dzisiaj nie może się spotkać. Zostało odwołane nabożeństwo, ponieważ w ubiegłą niedzielę na nabożeństwie ktoś zaraził ich koronawirusem i sanepid szuka teraz wszystkich uczestników nabożeństwa, a nabożeństwo jest odwołane. Mówię to, żeby podkreślić, jak ważne jest, żebyśmy jednak się tutaj szanowali i te maseczki mieli pozakładane. Bo możesz nawet nie wiedzieć, że gdzieś z kimś miałeś do czynienia, ktoś ci to przekazał, a my później będziemy wszyscy siedzieli w domach, właśnie w domach. Miejmy to na uwadze, proszę bardzo, nie tylko ze względu na to, że takie jest rozporządzenie, ale dlatego, że Biblia nam nakazuje, aby stosować się do rozporządzeń władzy. I ze względu na Pana to róbmy, bardzo o to proszę. Chciałem dzisiaj zacząć nasze nabożeństwo od razu od psalmu, ale musiałem zacząć od tego, ponieważ jak to się okazuje, problem wciąż jeszcze istnieje. Ale niemniej jednak chciałem, żebyśmy spojrzeli do psalmu 4, wersetu 4, gdzie jest napisane w nowym przekładzie: pamiętajcie, Pan tego, który jest mu oddany, otacza szczególną troską. On słyszy, gdy do niego woła. To jest wspaniała myśl na początek nabożeństwa. On tego, który jest mu oddany, otacza szczególną troską. Uchwyćmy się tej myśli, uchwyćmy się tej prawdy Słowa Bożego i zadbajmy nie tyle o to, żeby od Pana oczekiwać, że On nas otoczy szczególną troską, tylko żebyśmy zadbali o to, byśmy byli Mu oddani. Tą stroną się zajmijmy bardziej. A On, jak mówi Słowo Boże, tego, który jest Mu oddany, otacza szczególną troską. Chwytamy tę różnicę, że nasza sprawa nie jest pilnować Boga, żeby On nas otoczył szczególną troską. Naszą sprawą jest być Mu oddany całym sercem, całą duszą. I On słyszy, gdy do Niego woła. On słyszy. I zawołamy do Niego poprzez pierwszą pieśń. Pieśń, która jest modlitwą o Boże błogosławieństwo. Powstańmy proszę i zaśpiewajmy tę pieśń, a po tej pieśni poprosimy brata Daniela, aby się podzielił z nami świadectwem.
Błogosławieństwa ześlij nam, Panie, już
Dziękujemy Ci za te wszystkie obietnice Twoje, jakie zostawiłeś nam, Twoim uczniom, Twoim naśladowcom. Dziękujemy Ci, że gdy otwieramy Biblię, to pełno tam tego dobrego słowa od Ciebie, że chcesz nas błogosławić, że chcesz, że takie jest Twoje życzenie, takie Twoje nastawienie do nas, aby nasze życie było pełne pokoju, radości, żeby nasze życie upływało w cichości i pod Twoją łaską na co dzień. I to jest piękne, tak żyć. I cieszymy się z tego, że dane nam jest tak żyć. I że na tej drodze dane nam jest też teraz to zgromadzenie. Że nas tu przyprowadziłeś, przyciągnąłeś swoją łaską, pobudziłeś nas, abyśmy się pojawili dzisiaj w zgromadzeniu Twoich dzieci. Dziękuję Ci za każdą duszę, która tutaj jest. Proszę, abyś nas dotykał, Panie. Pomóż nam przyjąć tę postawę, że chcemy być Tobie oddani, że chcemy całym naszym życiem się Tobie oddać. Nie tylko dawać Tobie jakiś skrawek czasu w niedzielę czy w tygodniu, ale całe nasze życie do Ciebie należy. Oto jesteśmy. Oto jesteśmy. Pragniemy wydać przez to zgromadzenie świadectwo przed Tobą, że jesteśmy, że chcemy być Tobie oddani. Chcemy Ci śpiewać, chcemy z Tobą rozmawiać, chcemy wsłuchiwać się w Twoje słowa, chcemy wyrażać dzisiaj przez Wieczerzę Pańską i jedność Twojego ciała, społeczności z Tobą, Panie. Niech tak będzie, niech się tak dzieje. Dziękujemy Ci, że możemy się czuć bezpiecznie w Twoich ramionach. Niech imię Twoje będzie dzisiaj wśród nas wywyższone. Amen. Usiądźmy proszę. Brat Daniel jest nowy w naszym środowisku. Od jakiegoś czasu bierze udział w naszych nabożeństwach. Przyjdzie chwila, kiedy nam opowie, jak spotkał Jezusa, jak się do Niego nawrócił. A dzisiaj podzieli się świadectwem z ostatnich przeżyć. Proszę bardzo.
Chwała Panu, drodzy bracia i siostry.
Chwała Panu.
Chciałem już dawno powiedzieć, ale tak nie miałem śmiałości, bo nie mam takiej śmiałości, żeby stać przed takim dużym audytorium, żeby mówić. Nogi się lekko gną. Otóż czytając Słowo Boże, Pan Jezus powiedział: o cokolwiek będziecie prosić w imię moje, ja to uczynię. Tak jest napisane w Ewangelii Jana, nie wiem, który to wiersz, ale 14 rozdział. Teraz chciałbym powiedzieć dwa świadectwa, jak wielka jest łaska Pana naszego i jak wielka przychylność Pana Boga do człowieka. I oprę to na swoim przykładzie, swojej rodziny. Na początku tego roku, kiedy przybyłem tu do tego kościoła, to też jest długa historia, bo książkę można napisać. Siostra Małgosia zaproponowała mi udział w grupowym spotkaniu modlitewnym. Przyjąłem to zaproszenie. Tak się złożyło, że w tym czasie moja żona zapadła na chorobę serca. 2 tygodnie walka była o jej zdrowie, ale lekarze rozłożyli ręce. Co się okazuje? Gdy przybyłem na to spotkanie grupowe, a przewodnikiem był brat anioł Gabriel, co się okazuje, drodzy bracia? Po modlitwie wstępnej brat mówi: będziemy rozważać słowo karceli. To jest bardzo ważne słowo, ma głębokie znaczenie, gdyż każdy z nas potrzebuje karceli. I co się dalej okazuje? Z chwilą, kiedy omówione było całe to słowo w świetle Pisma Świętego, stajemy do modlitwy i ku memu zaskoczeniu brat Gabriel mówi: o kogo dzisiaj się modlimy? Serce mi zadygotało, Duch mówi: proś o zdrowie za swoją żonę. Co też uczyniłem? I powiedziałem bratu, o co chodzi. Brat zadał pytanie, na co żona choruje, nie migotanie przedsionków. Jest to ciężka choroba pasywna. Jak ma na imię? Mówię Mirka. No i tak się stało, że modlitwa była powiedziana jeszcze za dwie osoby. Poszedłem do domu, wracam, żona leży na łóżku, taka zmaltretowana. I pierwsze słowa do niej, o, jej mówią do mnie, i co tam było? Mówię, trzeba było przyjść, byś posłuchała. Och, mówię, nie wygłupia się, powiem prawdę. No mówię, przede wszystkim rozważaliśmy słowo, co to jest karność. I przede wszystkim wszyscy bracia, którzy byli na tej grupie, modlili się o twoje zdrowie. Ona mówi, to bardzo dziękuję. Co się dalej dzieje? Pokrótce tylko tak powiem. Zjadłem kolację, poszedłem spać. Rano wstaję i tak po cichu patrzę z boku na małżonkę. Trochę taka jakby była w lepszym stanie. Ale nic jeszcze. Noc, drugi dzień. Budzę się. Patrzę na łóżku, nie ma małżonki. Co się stało? No i po krótkiej chwili okazało się, że żona pojechała autem do fryzjera sobie umalować włosy. Tak, to dzisiaj jest dobrze. Teraz powiem wam drugie świadectwo. To było w czas śmierci pańskiej. Siedziałem sobie z synową na bujaku w ogrodzie. To był dzień zmartwychwstania pańskiego. Zaznaczam, że synowa przyjęła chrzest w kościele baptystycznym na Dąbrowskiego. I ona do mnie mówi, co to się robi na tym świecie, ta pandemia atakuje cały świat. To wszystkie wydarzenia, jakie się dzieją. Więc ja jej mówię, słuchaj, czas końca już jest od czasów apostołów. I dla ludzi wierzących to, co się dzieje dzisiaj, to jest znakiem przyjścia Pana. Gdyż Pan stoi tuż, tuż w drzwiach, bo On przyjdzie po swój Kościół i zabrać nas do chwały Ojca. Napisane jest, a gdy się to pocznie dziać, podnoście głowy wasze, bo się zbliża wasze wyzwolenie. Ona mówi, ja w to nie wierzę. Zatkało mnie to w środku, ale mówię, co, nie mogę się kłócić, żeby jej udawać mnie coś. Tylko pomyślałem sobie w duchu, mówię, trzeba się modlić, nie mówiąc tego nikomu, tylko w duchu mówię, trzeba się modlić o Ducha Świętego, aby nastąpiło obrzezanie serca. Po kilku dniach po tej rozmowie syn wziął Bosza, zaczął przecinać nieprofesjonalnie rurę aluminiową. Wyrwało Bosza, przecięło ścięgno, stopa bezruchoma. Pogotowie, krzyk, lament, zabrany był do szpitala Starogardzie Gdańskim. Następnie była przeprowadzona operacja w nocy. Synowa przyjeżdża i się pyta, i co tam, bo człowiek siedzi napięty, czeka, nie? No mówi, rozmawiałam z lekarzem, lekarz zadowolony, operacja się udała, palce działają, najprawdopodobniej jutro wyjdzie. Co się dzieje? Jutro przyszło, telefon, straszny ból nogi, nie ma czucia w stopie, nie rusza palcami. Zatrzymany, bo musi otrzymywać leki przeciwbólowe. W piątek następny telefon zostaje, prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzić drugą operację. Więc ja tu myślę, jak mu pomóc, co zrobić. Ale przyszło mi na myśl, że w poniedziałek będzie spotkanie u siostry Małgosi modlitewnej. I w duchu mówię, tam muszę być. Co się dzieje dalej? Gdy przyszedł dzień pójścia na to spotkanie modlitewne, strasznie lał deszcz i wiatr był, zimno. Ale mówię, muszę iść. Mówię do żony, czy mnie podrzucisz. Tak, synowa słucha, mówi, Paweł w szpitalu, ty jakąś zarazę przywieziesz, mówi, tu nas wszystkich pozarazą. Nie ma nic przeciwko temu, żebyś tam poszedł, ale to nie ten czas jest. Ale ja już miałem w sercu postanowione, że będę prosił znowu braci o modlitwę. Ja mówię, choćby z wiadrami woda z nieba leciała, to pod parasolką płynę, ale podwieźli. I zanim się rozpoczęło spotkanie, braciom wszystkim powiedziałem, jaka jest sytuacja. Brat Gabriel mówi, dobrze, będziemy się modlić. Był temat poruszony na tym spotkaniu o Panu Jezusie, o wierze i o cudach, jakie Pan Jezus czynił na ziemi, jak ludzie do tego podchodzili. No ale do rzeczy. Stali się do modlitwy, brat Gabriel pyta, jak syn ma na imię. Mówię, Paweł, jak synowa Kamila. Po chrzcie? Tak. I pomodliliśmy się o jego operację i o zdrowie, również duchowe zdrowie dla synowej. Co się okazuje? We wtorek konsylium lekarzy, operacja ponowna, cięcie, od nowa wstrzymanie. To był wtorek. W środę operacja. W piątek Paweł przyszedł do domu. I rusza palca. I teraz zważcie się na słowa, które tu chcę powiedzieć. Poszłem do niego na górę tam i pytam się, jak? No dobrze, palce chodzą, wszystko dobrze jest. Ja mówię, słuchaj Paweł, ja poprosiłem grupę modlitewną o modlitwę za ciebie i za twoją żonę. Mówi, dziękuję. Ja mówię, musisz o tym wiedzieć, że człowiek bez wiary nie może się podobać Bogu. Tym bardziej my, jako ludzie wierzący, jesteśmy świątynią Boga. I w nas mieszka Duch Święty. I musimy o tym pamiętać. Ja mówię, wiem o tym. Ale mówi, tato, to co się stało, to się musiało stać. Gdyż miałem czas na przemyślenie wielu spraw. Jaka będzie jego decyzja o wszystkim? Nie wiem. Ale był uczestnikiem kościoła, z żoną razem jeździli i od pewnego czasu ten kontakt tam się w tym kościele baptystycznym zerwał. Nie chcę dostrzegać, ale jak tam byłem pierwszy raz, to już to zauważyłem, ja tu bratu już wspominałem. I mam nadzieję i takie pragnienie, żebyśmy tu mogli razem wszyscy z całą rodziną być, wierzyć naszego Pana i Zbawiciela.
Tak.
I to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i niech Bóg Was błogosławi.
Dziękuję. Bóg odpowiada na nasze modlitwy, kiedy zanosimy do Niego. Wielu z nas tego doświadczyło. I mam taką prośbę na początek właśnie dzisiejszego nabożeństwa, bo poruszył mnie też fragment z listu do Efezjan, który dzisiaj też był czytany. Kiedy Paweł modlił się, to modlił się o to, żeby Bóg dał ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, żeby oświecił oczy umysłu, abyśmy widzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czy bogactwo chwały Jego dziedzictwa i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas. Bez Boga, Bożego objawienia nie jesteśmy w stanie nic zobaczyć i odkryć. Dlatego potrzebujemy Bożego Ducha Świętego, Ducha Mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, aby otwierał nasze oczy.
Thank you. Thank you. Często jakiegoś bólu i krzywd, to go dosyć mocno
zniechęca, wyhamowuje. I mam świadomość, że ta prawda chyba nie jest nam obca. Zdarzyło wam się w życiu właśnie to, że widzisz, jak jest źle, jak jest beznadziejny, jak nie ma nadziei, że może coś się zmienić. Czy to ciebie zniechęciło, zatrzymało, odcięło skrzydła? A najgorzej, jeżeli widzisz to zło w środowisku, w którym jesteś, w środowisku Kościoła, wierzących ludzi. A niestety chyba każdy z nas ma takie doświadczenia, że mógł zobaczyć i doświadczyć zła w Kościele, niestety. I dzisiaj chciałbym dzielić się z wami Słowem Bożym i skierować to Słowo, wierzę, że do wszystkich. Tytuł tego kazania, myślę, że już został zauważony w programie tygodnia. Bo słowa, które wyrzekł Pan Jezus, wierzę, że są adresowane do wszystkich. Te słowa są zapisane w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Pan Jezus mówi takie słowa: kto ma uszy, niechaj rozważy moje słowa. A w przykładzie Biblii Warszawskiej to 13 rozdział, 43 werset. Kto ma uszy, niechaj słucha. Znacie kogoś bez uszu? Ja tak patrzę, chyba tutaj wszyscy zgromadzeni posiadają może winy uszne i uszy. Więc rozumiem, że to słowo jest skierowane do wszystkich. Jak masz uszy, to jesteś adresatem, odbiorcą tych słów. Abyś rozważył moje słowa. Znaczy nie moje, ale słowa Pana Jezusa. One są wypowiedziane w pewnym kontekście. I chciałbym przeczytać fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 24 wersetu. Podobieństwo o pszenicy i gąkowi. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał gąkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i gąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona gąkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu rość aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I potem od wersetu 36 mamy wyjaśnienie. Uczniowie potrzebowali, aby Pan pozwolił im zrozumieć i rozjaśnił to podobieństwo. I czytamy takie słowa 36 wersetu. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o gąkolu na roli. A on, odpowiadając, rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. To podobieństwo o gąkolu i pszenicy jest zapisane tylko w Ewangelii Mateusza. I tutaj Pan Jezus, kończąc wyjaśnienie tego podobieństwa, właśnie w takim trybie rozkazującym zwrócił się do uczniów: kto ma uszy, niechaj słucha. A jak w innym przykładzie:
niech rozważy moje słowo. I wierzę, że to bardzo dobra okazja, aby dzisiaj rozważyć słowa Pana Jezusa, aby zastanowić się nad tym, co Pan Jezus powiedział, kierując to do wszystkich, którzy mają uszy. I dzisiaj my mamy uszy, wierzę, dobrze jest to brać pod uwagę, nie ignorować, ale rozważyć, zastanowić się i posłuchać tego, co Pan Jezus powiedział. Wiecie, ja kiedy patrzę przez okno albo wychodzę na taras, to widzę taki, może nie bezkres, ale bardzo duże obszary zasiane pszenicą. I tak patrzę na tą pszenicę, ona jest piękna, ta pszenica. Kolor ma tak intensywny. To teraz dopiero niedawno czasami się gdzieś jakieś takie punkciki czerwone w postaci maków pojawiają, ale tak to tam żadnych chwastów nie ma. Właściciel tego pola, gospodarz bardzo tam to skrupulatnie dba o to i myślę, że stara się, żeby dużą ilość chemii tam w tą pszenicę pompować, żeby tam żadnego chwaścika nie było. Ale wtedy zjawisko zwane konkolem było dosyć powszechne. Kiedy zacząłem szukać informacji o konkolu, no albo też o rzecicy, jak niektórzy mówią, że ten przekład nie do końca jest oddane właściwe słowo, albo czasami kiedyś jakby rzecicę nazywano konkolem, to roślina z gatunki rodziny goździkowatych pochodzi z zachodnio-środkowej Azji, południowej Europy, północnej Afryki. Jak czytałem, wiecie, jakie było pochodzenie tej rośliny, to wyszło mi, że na każdym kontynencie, wszędzie, na całym świecie nie było obszaru ziemi, na której by konkol nie występował. I to ciekawe, że ta roślina niestety była kiedyś bardzo wielkim złem, bo były wielkie trudności, żeby pozbyć się konkolu. Jak czytałem, konkol odporny jest na działanie wielu hibicydów, czy jak mi to jakoś, tak? Chodzi o chemię. Nie każda chemia rusza tego chwasta. Są jakieś szczególne środki, ale to roślina, która ma łodygę prosto wzniesioną, mocną, pojedynczą, rozgałażającą się, osiągającą od 5 do 150 cm wysokości, najczęściej między 30 a 80. Korzeń jest grzecionowaty, silnie rozgałęziony i osiąga podobną długość jak pęd na ziemi. To, co widzimy u góry, to tak samo jest na dole, pod ziemią. Liście na przeciwległe, bez przylistków, zrośnięte nasadami, równo wąsko lancetowate, na końcach zaostrzone, między 5 a 13 cm długości, liście odchylone dudygi pod kątem ostrym, przez to upodabniają się bardzo do zbóż. I najczęściej podobno to był chwast, który występował wśród pszenicy i żyta. I w konkolu rozwijają się larwy minujące owadów, jest letnią rośliną żywicielką plus kwiaka. Na owocach występują psotniki z rodziny Ecopsocutus. Ciekawe to są terminy, ale wiecie, jak wychodzi, że taki chwast, ale jest pożyteczny dla takich tutaj istot, które są psotnikami, larwami i plus kwiakami. Czyli tak mówiąc, naprawdę sama roślina jest zła i generuje w sobie wszelkie zło. Ciekawe jeszcze jest to, że typowym zanieczyszczeniem mąki właśnie w średniowieczu to było typowe zanieczyszczenie związane właśnie z nasionami tego chwasta. Czytałem, że 10 nasion na 1000 ziaren, ziarniaków zboża nadawało gorzki, nieprzyjemny smak i już zatruwało mąkę. Podobno nawet mięso zwierząt, które zjadły konkol, jeżeli ludzie takie mięso przygotowali, również się takim mięsem mogli zatruć. Cała roślina jest trująca dla ludzi, koni, bydła i świni. Nasiona zawierają trującą, kwaśną saponinę trójterpenową. Ciekawe jest to, wiecie, że wystarczyło tylko, jak podają jedne źródła, 0,1% albo inne 0,5% tego konkolu w mące. Już mąka i przetwory z mąki stawały się trujące dla ludzi. Objawy zatrucia, już po trzech pytach nasiona, kiedy człowiek tyle nasion zje, drapanie w przełyku, nudności, zaburzenia, trawienia, podrażenie błąd śluzowych, bóle głowy, mdłości. Chodziło potem o paraliż mięśni oddechowych i to prowadziło do śmierci. Jak czytałem, to też nam szokujące. Zwierzęta wystarczy 2 do 5 nasion na 1000 ziaren i już bydło i drób padało. A świnia wystarczyło, że zjadła jedno nasionko tego konkolu na 1000 ziaren i też już padała trupem. Tak wyczytałem w mądrych księgach, to dla mnie też dosyć ciekawe i no, wiele mówiące o tym, o czym Pan Jezus mówił do swoich uczniów, o konkolu. Czyli kiedy tak przyglądamy się tej historii, to zastanawiamy się, cóż ona dzisiaj może znaczyć. Tutaj Pan Jezus mówiąc o konkolu, o pszenicy, jakby kończy też to podobieństwo. Mówi o tym, że zbieranie konkolu będzie związane już z czasem końca tego wieku, końca świata, jak mamy w przykładzie brytyjskim. Czy my mamy świadomość, że my żyjemy w takich czasach? Dzisiaj brat Daniel powiedział, że czasy ostatnie, ostateczne zaczęły się z chwilą przyjścia Pana Jezusa, z chwilą też, kiedy On wstąpił do swojego Ojca, kiedy apostołowie zaczęli funkcjonować w Kościele, to zaczęły się czasy ostateczne. Czas, list Hebrajczyków o tym mówi, że ostatni okres tych dni przemówił do nas przez Syna. Pojawienie się Pana Jezusa rozpoczęło ostatni okres w dziejach historii i ten czas dni ostatnich. I wierzę, że występowanie konkolu i to podobieństwo jest także związane z czasami końca. Kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy to widzieć, ja też to bardzo wyraźnie dostrzegam. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, mówi o tym, że czasy ostateczne charakteryzować się będą tym, że zło będzie się bardzo rozprzestrzeniać i będzie się rozwijać i będzie wielkim nasileniem. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzega. Apostoł Paweł pisze o tym do Tymoteusza, aby był świadomy, że żyje w szczególnych czasach i to zjawisko tego powszechnego zła jest zjawiskiem wpisanym w czasy ostateczne. Chciałbym, żebyśmy mieli tego świadomość i jakby przyjmowali to też na podstawie tego podobieństwa Pana Jezusa, że czymś naturalnym jest to, że rośnie i pszenica, i rośnie i konkol. To nic dziwnego, to nic nowego, to nic drożnego. To jest jakby naturalne. Właściwemu rozwojowi, dojrzewaniu pszenicy towarzyszy rozwój i dojrzewanie konkolu. Tak po prostu jest. I jak ludzie wierzący często są nastawieni tak, że to, że jest coraz gorzej na tym świecie i że coraz więcej zła również w kręgach chrześcijańskich i to jest czymś zniechęcającym, podcinającym skrzydła i sprawiającym, że człowiek nie ma zupełnie ochoty żyć, to powinien dzisiaj zastanowić się i rozważyć słowo Pana Jezusa związane właśnie z tym, że wiecie, konkol, on jest zasiany. I Pan, właściciel, gospodarz nie chciał, aby konkol był usunięty. Żyjemy w takich czasach, które są czasami ostatecznymi i zło jest i będzie się rozwijać i będzie dojrzewać. I musimy być tego świadomi i to jest wpisane w to, co Bóg zaplanował. I kiedy czytamy też Boże Słowo, to widzimy, że to jest w Bożych planach, żeby zło i żeby bezbożni byli, oni się rozwijali. To także jest w tym, co Bóg czyni. W przypowieściach Salomona w 16 rozdziale czytamy o tym, że Bóg też bezbożnych stworzył dla swoich własnych celów. I on swoją wolę realizuje też poprzez zło i czy bezbożnych. A czy diabeł nie jest bardzo szczególnym narzędziem w ręku Boga, którego Bóg używa dla swojego planu? I to może dziwnie brzmi, ale ja z pokorą przyjmuję to, że Bóg jest Panem. To On decyduje i On wie najlepiej. I On bezbożnych trzyma na dzień sądu, ale po to, żeby Jego wolę realizować. Trzyma też i szatana, pozwala mu. To jest tak, że szatan nie czyni nic sam, ale jemu jest dane i pozwolono na to i na tamto. Więc ta prawda, myślę, że dobrze, żeby była taka wyraźna w naszym życiu i żeby nie sprawiało w nas tego zniechęcenia to, że zło się rozprzestrzenia, że coraz więcej konkolu, że coraz więcej zła wokół nas. Chciałbym, żebyśmy tą prawdę mogli też sobie gdzieś tam zakorzenić i być świadomymi, że tak jest i tak będzie aż do dnia, kiedy będzie konkol zebrany i spalony w ogniu. A żyjemy w takich czasach, że to zło się coraz bardziej rozwija. Ciekawe dla mnie jeszcze było drugie przyjęcie konkolu, że dzisiaj konkol występuje bardzo rzadko i nawet są tworzone specjalne, to dla mnie jest dziwne, też jest znak czasów, specjalne jakieś obszary chronione, jakieś rezerwaty dla konkolu, gdzie coś, co kiedyś było złem, dzisiaj staje się dobrem, jest chronione. To też dla mnie jest znak czasów, że to wszystko staje na głowie. To, co dobre, jest nazywane złem, a to, co jest zło, nazywane jest dobrem. To, co jest brzydkie, nazywane jest piękne. To, co jest piękne, nazywane jest brzydkie. Wszystko jest wywrócone, to też znak czasów, w których żyjemy, czasów ostatecznych. Więc przyjrzyjmy się troszeczkę tej historii. Zobaczmy, co tutaj Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Więc mamy rolę, mamy gospodarza, właściciela, mamy pszenicę, mamy konkol, mamy żeńców. I tutaj to wszystko Pan Jezus wyjaśnia. Ciekawe jest to, bo w tym 13 rozdziale występują jeszcze kolejne podobieństwa i Pan Jezus tutaj używa tych podobieństw, ale w jakim celu? Aby przybliżyć istotę Królestwa Niebios tym, którzy słuchają o tym Królestwie. Ciekawe jest to, że to podobieństwo konkolu jest związane z Królestwem Niebios. Właśnie w 24 wersecie podobne jest Królestwo Niebios do właśnie tego, który posiadał tą rolę. Wcześniej też w Ewangelii Mateusza, tutaj w rozdziale też, na początku tego rozdziału 13, mamy podobieństwo czworakiej roli. I tam jest mowa o tym, że siewca wyszedł, aby siać. I ziarnem, jak czytamy w Ewangelii też Łukasza, jest co? Słowo Boże, tak? W Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale, to jest bardzo wyraźnie powiedziane. Pan Jezus powiedział tutaj w wersecie 10, a on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, a innym podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli, a podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Łukasz 8:11. Ziarnem jest Słowo Boże. A tutaj w tym podobieństwie ziarnem nie jest Słowo. Ale kto jest ziarnem? Synowie Królestwa, jak czytamy. Wiecie, ja wierzę, że synowie Królestwa jako ziarno są owocem, efektem tego, że najpierw ziarno Bożego Słowa zasiane, kiedy wpada w serce, w życie człowieka, to on może dać plon, owoc taki, że stanie się synem Królestwa. To Pan Jezus zasiewa synów Królestwa przez swoje słowo, przez ziarno Bożego Słowa. Jak ziarno nie wpadnie, to z ziarna nie może ktoś się stać takim ziarnem nazwanym tutaj jako syn Królestwa. Przez Słowo Boże Wierzę, że może człowiek stać się uczestnikiem Królestwa i być nazwany Synem Królestwa. Wierzę, że to jest kontynuacja i rozwinięcie tej prawdy. Tym, który sieje, jest Pan Jezus. On jest siewcem. On najpierw zasiewa Słowo, ale celem zasiania Słowa jest to, aby ten, który to Słowo przyjmuje jako dobra gleba, przyniósł plon i owoc, i owocem zasianego Słowa jako ziarna jest stanie się Synem Królestwa, stanie się Bożym Dzieckiem. Ale też i w tym kontekście tej pszenicy, aby przynosić owoce. Nie aby tylko zyskać status i zyskać tożsamość, ale bycie nowym stworzeniem, bycie Synem Królestwa, staniem się Bożym Dzieckiem, nie może być odłączone od wydawania owoców. Nie tylko status, nie tylko pozycja, nie tylko tożsamość, ale co za tym idzie, wydawanie owoców. Więc mamy to tutaj wyraźnie powiedziane, że ziarno to synowie królestwa i jak w przednim podobieństwie nie Słowo Boże. I Pan Jezus zasiewa to ziarno. Tutaj wiemy, że tą rolą jest cały świat. Zobaczcie, ile miejsc na świecie, gdzie są synowie królestwa. W Gdańsku na Olszyńskiej 37 też są zasiani. Po to, aby tam, gdzie Pan Jezus zasiał, abyś tam był, skądkolwiek jesteś, czy z zachodniopomorskiego, czy ze śląskiego, bo widziałem takie ilustracje dzisiaj, to tak myślę, tam, gdzie jesteś, jesteś zasiany przez Słowo Boże, to masz być tym, który owocuje, przynosi owoce. Pan Jezus cię zasiał tam, abyś tam, gdzie jesteś, abyś był i przynosił owoce dla Niego, i przynosił Jemu chwały, i też był tym, który może pozyskiwać innych dla Pana Jezusa Chrystusa. Ale zobaczcie, zasianie synów królestwa wymusza kolejne działanie, to znaczy przychodzi przeciwnik, przychodzi diabeł, który również, zobaczcie, on w swoim działaniu naśladuje, imituje również Pana Jezusa, bo on też zasiewa. Tylko jest różnica w tym, co on zasiewa. On zasiewa kąkol, tu jest powiedziane, że ten kąkol to synowie złego. Diabeł sieje. On ma taką możliwość, taką wolność tym, aby zasiewać, aby sprawiać, żeby na tym polu pszenicy pojawiał się kąkel, żeby on wzrastał. I wiecie, no to jest charakterystyczne, wierzę, że też istotne w tym podobieństwie, że kąkol na pewnym etapie wzrostu wygląda łudząco podobnie do pszenicy. Nie idzie tego odróżnić. Tak samo jak diabeł chciał być jak Bóg i w swoich działaniach imituje, naśladuje Boga. I tak samo jego potomstwo, że tak powiem, jego zasiew również jest łudząco podobny do synów królestwa, do pszenicy. Kąkol jest bardzo podobny. Dopiero potem jest kilka czynników, które wierzę, że pozwalają zorientować się, co jest kąkolem, a co jest pożytecznym ziarnem. Ale zobaczcie, tutaj czytamy o tym, że kiedy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy pokazał się i kąkol. To właśnie kiedy pojawił się owoc, to wtedy dopiero słudzy mogli zauważyć, skąd się wziął kąkol. Przecież Panie, Ty posiałeś samo dobre ziarno. Dlaczego się pojawił kąkol? Wiecie, kiedy przychodzi owoc, to dopiero wtedy można rozpoznać. I to jest ta prawda. Pan Jezus mówił też w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, że po owocach ich poznajecie. Owoc, wiecie, bo zanim owocu nie ma, to można naprawdę stwarzać pozory i być bardzo podobnym do pszenicy. Można mówić bardzo ciepłym i miłym głosem. Można się bardzo elegancko ubierać. I można stwarzać pozory, że jest się synem królestwa. Ilu jest takich ludzi, którzy takie pozory stwarzają. I jak czytałem z listu do Tymoteusza, którzy przybierają pozór pobożności, ale ich życie, ich owoce są zaprzeczeniem jej mocy. To przybieranie tego pozoru pobożności, to stwarzanie tych pozorów, to takie bycie podobnym, wierzę także, że wskazuje, że tutaj Pan Jezus mówi też o tym obszarze tej roli i też Kościoła. Że są ci, którzy stwarzają pozory, którzy są podobni, ale owoców nie przynoszą. Jak słuchałem pewnego człowieka, który też mówił o swoim dziadku, który był rolnikiem i wiecie, jakie sposoby, żeby też sprawdzać, to kilka takich sposobów chciałbym przytoczyć, bo wierzę, że one mają bardzo takie dobre odniesienie do tej duchowej rzeczywistości, jak rozpoznać. Myślę, że chyba wielu z nas doświadczyło tego, że idąc gdzieś tam przy polu pszenicy, czy jakiegoś tam innego zboża, można było zerwać kłos, rozetrzeć to w dłoniach i wtedy dmuchnąć, plewy odlatywały, a ziarna zostawały. Bo plewa jest lekka. Ten obraz w tym oczyszczeniu i rozpoznaniu, co jest wartościowe, a co jest tylko lekkie, nie nadające się do użytku. Pamiętacie kazanie Jana Chrzciciela? Kiedy on też w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale wzywał do upamiętania i mówił o Panu Jezusie, to mówił takie słowa, to 3 rozdział, 11 werset i 12. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. To podobny obraz do tego, kiedy będzie zebrany kąkol na spalenie, a pszenica będzie do spichlerza zawieziona. Do swojego spichlerza on tą pszenicę zbiera. Ale to wiejadło jest tym obrazem dla mnie, wiecie, tego oczyszczenia, wydmuchania tego, co lekkie, a to, co ciężkie, co wartościowe, zostanie. Ja wierzę, że także to wskazuje, wiecie, na to, że to ten podmuch Ducha Świętego jest bardzo potrzebny Kościołowi, aby został oczyszczany, aby plewy zostały wydmuchane i poszły gdzieś na spalenia. To, co wartościowe, to ziarno, aby mogło zostać. Potrzebujemy tego powiewu Ducha Świętego. Ja wierzę także i w moim życiu osobistym potrzeba, żeby to Duch Święty mógł przyjść i wydmuchać, wywiać to, co zanieczyszcza jego ziarno. A to, co wartościowe, by mogło zostać. Podobno drugim też sposobem było, wiecie, rozgniatanie. Bo zazwyczaj ziarna pszenicy są twarde, a ziarna kąkolu są bardzo, są miękkie i w środku mają taki czarny proszek, czarny był. I jak się to rozgniecie, to widać. Coś, co jest twarde, nie można tego rozgnieść. Tak myślę sobie, to też jest taki obraz tego, wiecie, że ziarno potrzebuje być doświadczane, aby było twarde i zahartowane. I wierzę, tak jak w liście Jakuba jest napisane w 1 rozdziale, o doświadczeniach i o próbach, które sprawiają wytrwałość, które sprawiają, że życie chrześcijanina może być takie właśnie, wiecie, mocne, żeby się nie dać zgnieść. Jakub w 1 rozdziale swojego listu pisze takie słowa: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To próby, to zgniatanie, to doświadczanie sprawia, że twardy się ostoi, a miękki będzie rozgnieciony i się z wiatrem poleci. Wierzę, że doświadczenia i próby, i to także jest wpisane w Boże wychowywanie, w Boże kształtowanie, w Boże prowadzenie swoich dzieci. Podobno też był taki sposób, brało się na jakieś tam naczynie te ziarna i się wrzucało do wiadra z wodą. Po co? No właśnie te dobre ziarna, ciężkie, spadały na dno. A to, co było lekkie, to właśnie ta ziarna tego kąkolu pływały po wierzchu. Bo są powierzchowne. To tylko tak z pozoru wyglądają, że są wartościowe, ale są lekkie. Wiecie, kiedy tak myślałem o tym, nazywa mi się przykład, to z Księgi Daniela. Król Belsazar, pamiętacie, był i ucztował, i korzystał z naczyń, które były skradzione ze świątyni. I swoich bogów wychwalali. Król chaldejski Belsazar. I wtedy pojawiła się ręka i pisała na ścianie. Pamiętacie ten napis? Mena, teker, apsara, czy upsara, tak? To słowo teker znaczy zostałeś zważony i okazało się, że jesteś lekki. Ten król Balsazar, król chaldejski, był lekki. I tej nocy został zamordowany. Skończyło się jego królowanie. Takie miałem skojarzenia, podobnie, wiecie, jak z tymi nasionami, czy z jakimś owocem tego chwasta zwanego konkolem, to pływa po wierzchu, bo jest lekkie. No i ostatni chyba jakby sposób na sprawdzenie, co jest dobre, a co złe ziarno, no to spożycie tego. Ale to taki ryzykowny sposób, żeby sprawdzić, co jest dobrym ziarnem, a co jest... pamiętacie, konkol jest trujący. I spożycie iluś tych ziaren spowoduje uduszenie się. Tak przynajmniej te mądre księgi i badania o tym mówią. Pan Jezus mówi o tym, że na tej roli, na tym świecie są synowie Królestwa i są synowie złego. I oni koegzystują razem. I kiedy słudzy chcieli wyrwać, to Pan mówi nie, bo dla dobra Kościoła, dla dobra pszenicy, bo wyrywając konkol, moglibyście wyrwać również pszenicę. Czytałem też o tym, że podobno konkol miał takie właściwości, że on swoimi tymi korzeniami oplatał korzenie pszenicy. I jak się wyrywało konkol, to także wyrwało się pszenica. I trzeba było poczekać, aż do czasu żniwa. Dla mnie to może być dziwne, czy dzisiaj dla wielu z nas synowie złego nie mogą być wyrywani, bo chodzi o dobro pszenicy, o dobro synów królestwa. Mają koegzystować razem. Jeszcze jedna rzecz, bo owoce, po owocach się poznaje, owoc konkolu tak naprawdę zatruwa i prowadzi do śmierci. A owoc, ziarno pszenicy daje życie. Bez tego chleba powszedniego nie byłoby życia. To właśnie z tych ziaren, z pszenicy można robić mąkę i to daje życie. Taka jest różnica, bo jeżeli coś pochodzi i jest zasiane przez Syna Bożego, przez Jego Słowo, to zawsze będzie życie, bo On jest dawcą życia. I wierzę, że po to jest pszenica, bo mogła dawać życie innym. Sama z siebie nie daje, ale ona jest ożywiona przez Tego, który jest dawcą życia. I przez Słowo, które jest żywe. I skuteczne, i obosieczne. I ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Czwarty rozdział, że to Hebrajczyków mówi. A niestety owoc nasiona konkolu niosą zatrucie i śmierć. I taka jest różnica. Jeszcze też ciekawe słyszałem różnicy, wiecie, kiedy pszenica dojrzewa i ma dorodne kłosy, to ona się pochyla. A chwast się nie pochyla. Chwast idzie do góry. I nawet jest jakaś inna nazwa, już nie pamiętam tego właśnie, tej życicy, czy też konkolu. Coś tam wyniosłe. Już nie pamiętam tej pierwszej części, czy członu tej nazwy. A to wskazuje, wiecie, na to, że chwast jest wyniosły, on się nie pochyla. A jakby znakiem dojrzałości pszenicy jest to, że ona się ugina. I mi się kojarzy ta pieśń, o ugnij mnie. Więc dojrzałością charakteryzuje się pszenica w tym, że jest ugięta, że jest pokorna. I to jest oznaka dojrzałości i owoców synów królestwa. Można rozpoznać, jak ktoś nie jest pokorny, jak ktoś nie jest ugięty, to jest sygnał, czy naprawdę jest synem królestwa. A może się w kręgach Kościoła pojawiać, stwarzać pozory, być podobny do pszenicy. Ale ugięcie się, ale pokora, ale uniżenie, to jest to, co jest cechą charakterystyczną tego, który jest siewcą. Bo on uniżył samego siebie. I stał się podobny nam ludziom. Uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. I takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Panu Jezusie Chrystusie. List do Filipian o tym mówi. Więc to także jest, myślę, szczególna cecha. Ale co w związku z tym? Jeżeli my będziemy się koncentrować tylko na tym, że jest źle i jest coraz gorzej i jest wielka ciemność na tym świecie, a w Kościele też się dzieją złe rzeczy i to nas będzie zniechęcać, to wierzę, że dobrze zastanowić nad tym i dzisiaj posłuchać, rozważyć słowo Pana Jezusa. On zaplanował i On tak to wymyślił i to jest dobre, aby i konkord, i pszenica koegzystowały razem. Do pewnego momentu. Kiedy też czytamy Stary Testament, więc trzeba do tego się troszeczkę odnieść, jest pewien kontrast. I tu jest też kontrast. Jest życie i jest śmierć. Jest konkord, jest pszenica. Te kontrasty są jakby wpisane też w Boży plan. Ale one nam na bazie tych kontrastów wierzę, że ma się objawić też coś. Bo jak coś jest ciemne, to wtedy światłość może być bardziej wyraźna. W Księdze Izajasza, w 60 rozdziale, kiedy jest mowa o przyszłej chwale odnowionego Syjonu, czytamy takie słowa: powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. To jest też pewien kontekst, ale wiecie, jest ten kontrast. Narody są w ciemności, a ci, którzy są z Syjonu, ci, którzy są własnością Pana, ten Boży naród, Boży lud, są światłością. I na tle tej ciemności oni mają powstać i zajaśnieć. Ciemność ma nie ich przygniatać do ziemi, napawać zniechęceniem i rozczarowaniem i apatią, ale na tle tej ciemności mają zajaśnieć. Było tak w historii Izraela? Pamiętacie 9. plagę? Ile było plag w Egipcie? No, ta 10. była już tym ostatnim, bo wtedy pierworodni wszyscy zostali w Egipcie zabici, ale 9. to była plaga ciemności. Przez 3 dni Mojżesz miał wyciągnąć rękę i w Egipcie nastąpiły takie ciemności, że można było ich dotknąć, że nikt nie mógł ani wstać, ani się poruszyć. Ale synowie izraelscy mieli światło. Cały świat, cały Egipt był w ciemności, ale wybrany naród miał światło. Wy jesteście światłością świata. I tak ma świecić wasza światłość, aby ludzie wzięli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Mówił Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale. Więc jakby to, że jest źle, to, że jest tyle zła, to, że jest tak ciemno, to jest właśnie podstawa do tego, żeby światłość mogło być bardziej wyeksponowane i ten kontrast zaznaczony ciemności i światłości. Nawet ten przykład, wiecie, jak Bóg obiecał, dał obietnicę Abrahamowi potomstwa, to wyprowadził go, wie, że to było w nocy, bo mówi: wyjdź i zobacz na gwiazdę na niebie, czy jesteś w stanie je policzyć. No kiedy Abraham mógł tę gwiazdę zobaczyć? To musiało być ciemno. No i widział, czy jak jest jasno, to widać gwiazdy. To właśnie dlatego, że jest ciemne niebo, to widać gwiazdę. I mówił: tak liczne będzie potomstwo Twoje. Kiedy czytamy list do Galacjan, 3 rozdział, to tam jest powiedziane, że wszyscy wierzący w Pana Jezusa, wszyscy chrześcijanie są potomstwem Abrahamowym. Przez wiarę mogli dostąpić z Abrahamem usprawiedliwienia. 3 rozdział listu do Galacjan o tym. O wierzących ludziach, to muszę przeczytać. Ja wierzę, że także ten aspekt jest związany z tym, żeby, skoro jesteśmy potomstwem Abrahamowym, jak te gwiazdy na niebie, to właśnie mroki ciemności i ciemność ma być tym tłem, na którym mamy tym bardziej świecić i jaśnić. List do Efezjan, 3 rozdział od 6 do 9 wersetu. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, który... Przepraszam, to otworzyło się list do Efezjan. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. To potomstwo liczne jak gwiazdy, które świeciły na tle nieba, to także zapowiedź tego, że ci wszyscy, którzy uwierzą w Pana Jezusa, będą mogli być jak te gwiazdy, nie tylko tak liczne, ale też wierzę, że świecić w ciemności. Wierzę, że im bardziej widzimy, że zło się rozprzestrzenia i w świecie, w którym żyjemy, też często może doświadczamy jakichś złych rzeczy i widzimy, że ktoś stwarza pozory, a tak naprawdę nie jest synem królestwa, tylko pokazuje pewne rzeczy na zewnątrz, ale w środku potrzebuje przemiany, odrodzenia, odnowienia. I widzimy to zło, to naszym obowiązkiem, wierzę w to, jest właśnie świecić. I wiele można by mówić. Ja się będę tutaj zbliżał ku końcowi. Ale na koniec chciałbym jeszcze przeczytać to, co jest napisane w Księdze Objawienia Świętego Jana, w 22 rozdziale. To też kontekst związany z czasami ostatnimi, z czasami, które są tuż, tuż przed przyjściem Pana Jezusa. A my w takich czasach, wierzę w to, żyjemy i oczekujemy objawienia się Syna Bożego. Oczekujemy, kiedy On przyjdzie jako oblubieniec, aby swoją oblubienicę zabrać. 22 rozdział Księgi Objawienia, 6 werset i poniżej. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Gdzie to bardzo mocne słowa i wierzę, że one wpisują się w to, co powiedział Pan Jezus, używając podobieństwa o pszenicy i kąkolu. Kto ma uszy, niechaj słucha, niech rozważy to, co mówię. Gdzie to jest, wierzę, że mamy taki czas, aby też może podjąć w naszym życiu decyzję, w którą stronę ja idę, co ja będę robił. Czy jak ta pszenica skupię się na tym, żeby wydawać owoc. Jak jesteś synem królestwa, to zostaw wszystkie inne rzeczy i uświęcaj swoje życie. Bo czas jest bliski, bo Pan przychodzi. I nie patrz na to, że jest zło i to zło się będzie dalej rozwijać, będzie teraz tego zła więcej. Niech na tym tle tej nocy, która jest wokół Ciebie, Twoje światło rozbłyśnie i zaświeci. Bo Pan jest blisko, On przychodzi. I przyjdzie czas, że On zbierze pąkę i On spali to w ogniu. Ale to nie nasza rzecz. To nie sług jest obowiązek i kompetencja, żeby teraz rozpoznawać i usuwać pąkę. To żeńca mu to przychodzi. To aniołowie mają taką umiejętność, aby rozpoznać i tak wyrwać pąkę, żeby nie uszkodzić pszenicy. A czasami myślę, że są takie tendencje w Kościele, żeby osądzać i usuwać i wyrzucać. Ile to zła i szkody wyrządza często pszenicy, jak się wyrywa za wcześnie pąkę. To nie kompetencja synów królestwa, ale to kompetencja żeńców. Więc niech te słowa dzisiaj będą dla nas zachętą do takiego rozważenia słów Pana Jezusa i podjęcia decyzji. Co będziesz dalej robił? Bo Pan jest blisko. Uświęcaj swoje życie. A jak jesteś jeszcze osobą, która nie należy do synów królestwa, to podejmij dzisiaj decyzję. Przyjmij Pana Jezusa Chrystusa. Zaufaj Jemu. Poddaj Jemu swoje życie. On Cię może oczyścić. On Cię może uczynić Synem Królestwa. Przez swoje słowo, przez moc Ducha Świętego. On ma taką moc. I możesz dla Niego przynosić owoce. I być kiedyś zebrany do Jego spichlerza. Niech Bogu będzie chwała za Jego słowo. Dla nas niech to będzie motywacją i zachętą do podjęcia decyzji. Może i dzisiaj. Powstańmy bardzo proszę do modlitwy. Drogi łaskawy nasz Panie, chcemy Tobie oddać chwałę i podziękować, że Ty pouczasz swoich uczniów o tej prawdzie, która dotyczy całego świata. Dziękuję Ci, Panie, że także i mnie pokazujesz i wskazujesz tą prawdę. Dziękuję Ci, że to zło, które jest w tym świecie, w którym żyję, to zło, które często dostrzegam też i wśród Twoich dzieci, nie może mnie zniechęcać i pozbawiać jakiejś energii do tego, żeby świecić Twoim światłem, żeby żyć dla Ciebie, żeby przynosić owoce, żeby uświęcać swoje życie i przynosić Tobie chwałę. Ale Panie, niech to zło, które jest wokół nas, które się rozprzestrzenia, które się rozbudowuje, niech będzie dla nas motywujące do tego, abyśmy tym bardziej, Panie, wiedli ciche, pobożne i święte życie i przynosili Tobie chwałę, oczekując Twojego powrotu i oczekując na to, aby być zebranymi do Twojego smaterza. Aby, Panie, też i te elementy związane z dojrzewającą pszenicą, byli dojrzałymi i ugięci, Panie, pewni pokory i uniżenia, abyśmy w ten sposób również mogli naśladować Ciebie i wskazywać innych, Panie Jezu, na Ciebie, bo Ty jesteś taki właśnie cichy, pokorny i uniżony sług. Panie, dziękuję za tę prawdę. Oddaję Tobie chwałę i modlę się także o nas, o moich braci, o moich siostry, abyśmy byli tą przynoszącą owoce, dojrzewającą pszenicą, która czeka na to, aby być zebrana do spichlerzy swojego Pana. Uwielbiam Ciebie i dziękuję za Twoje cudowne słowo. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
Szczęście do sprawcy jest poznanie, Jemu zupełne się oddanie, stałe z mym Bogiem obcowanie, szczęście to Chrystus Pan. Szczęście to grzechów odpuszczenie, szczęście to duszy mej zbawienie, szczęście to serca przemienienie, szczęście to Chrystus Pan. Niech brzmi papież, choć w oczach się kręcą łzy,
śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Zaraz będziemy przystępować do wieczerzy. Ja poproszę braci, którzy będą ze mną usługiwać, żeby stanęli tu przy mnie. A my miejmy jeszcze chwilkę refleksji, zanim będziemy mieli wieczerzę Pańską. Bo muszę szczerze się przyznać, że mam mieszane uczucia dzisiaj. Z jednej strony jestem szczęśliwy, a z drugiej strony jestem smutny. Nie mam depresji, nie mam też schizofrenii, to nie jest tak. Można być jednocześnie radosnym i można być smutnym. Myślę, że tego nieraz doświadczaliśmy. Kiedy Adam Małysz, kiedy już z wąsem skakał pod koniec, kiedy gdzieś tam był w drugiej dziesiątce, było nam smutno, ale cieszyliśmy się, jak Sven Hannawald się do drugiej tury nie dostał na przykład. Mamy czasem, ale ja mówię dzisiaj o czymś znacznie głębszym. Jestem szczęśliwy, ponieważ jesteśmy dzisiaj w Kościele. Mamy społeczność z Jezusem Chrystusem. Będziemy przystępować do stołu Pańskiego. I tak jak pastor mówił na początek nabożeństwa, też jest to wyrazem jedności Kościoła. Takim widocznym wyrazem jedności, że my mamy tą jedność z Chrystusem i ze sobą. Ale z drugiej strony jestem smutny, bo wiem, że tej jedności jest jakoś tak niedużo. I boli mnie to w sercu bardzo. Kiedy patrzę, co się dzieje z Kościołem w tych czasach. Bogu jestem wdzięczny za słowo, które słyszeliśmy, bo ono jest odpowiedzią na to, co noszę w sercu od kilku dni ostatnio. Przepraszam, ale przeżywam to, bo boli mnie to, co się dzieje, bo w świecie jest zło i to wiadomo, i tak ma się dziać. Ale chciałoby się zawołać, co się dzieje z Kościołem? Co się dzieje z ludźmi odrodzonymi, z ludźmi, którzy mają Jezusa na ustach? Co się dzieje? Smutna ta informacja, co się dzieje ze zborem w Filadelfii, w Bielsku-Białej. Znam osobiście część tych osób. I przeżywam to też, bo myślę, w jakiej my trudnej sytuacji bylibyśmy, gdyby, jak mieliśmy konferencję 2 tygodnie temu, przyjechali wierzący z różnych części też z Tczewa, z Połczyna, jakby ktoś tam przywiózł przecież nieumyślnie wirusa. W jakim kłopocie my dzisiaj bylibyśmy? Pastor, ja, jak tutaj jesteśmy radą starszych, odpowiadamy też za was. I w jakim kłopocie i wstydzie, jak byłoby ciężko. Więc też dziś tam tym dotknięty czytam te informacje wczoraj wieczorem, w nocy właściwie się o tym dowiedziałem. Rano przed nabożeństwem wszedłem jeszcze do internetu zobaczyć, czy jakaś informacja, coś się dowiem nowego. Jakiś czas temu, nie wiem, ktoś mnie zaprosił, czy niechcący, sam kliknąłem, dołączyłem do jakiejś zamkniętej grupy na Facebooku ludzi wierzących i to tak, że było trzeba odpowiedzieć na kilka pytań o protestantyzm, żeby, bo to weryfikacja, to nie każdy mógł się do tej grupy dostać. Ktoś tam umieścił informację właśnie o tym. I co ludzie wierzący? Jedna siostra, mam nadzieję, że na wiecu Dudusia by się to wydarzyło, to by... I ja myślę, łapię się za głowę, co? A inny brat już ją tam prostuje. Na siostrę to już zarażona, bo się na mózg rzuciło, nie? Straszne to jest, nie śmiejcie się z tego, bo to jest po prostu... Ludzie wierzący tak ze sobą rozmawiają? W taki sposób, jaki my przykład dajemy ludziom ze świata? Mamy świecić na tle tego pokolenia światłością. I patrzę w miniaturkę jednego pastora, którego znam, taki ucieszony jestem, może gdzieś głos rozsądku przemówi, a pastor tam, że o, gdyby nosili maseczki, to by tyle dusz było zbawionych i uśmieszek. Co się dzieje z nami? Nie patrzmy, że to inni. Nikogo z was nie widziałem tam, może myślicie, może myśleliście, że po nabożeństwie dopiero będziecie mieli więcej czasu napisać swoją mądrość. Nie róbcie tego, wzywam was. W imię Boże kontrolujmy nasz język. Gabriel czytał na koniec. Niech się świat brudzi, a my się uświęcajmy. I dzisiaj mamy wieczerzę, która powinna być wyrazem naszej jedności. Niech dzisiejsza wieczerza będzie wołaniem do Boga, żebyśmy byli gotowi. Jak pięknie by było, jakby On już powrócił. Jak ja jestem zmęczony, kiedy patrzę, co się dzieje w tym świecie, ale co się dzieje w tym Kościele. Co się dzieje wśród ludzi wierzących. Ale dziękuję też Bogu za to słowo, które dzisiaj słyszeliśmy. Bo ono odpowiada, że tak ma być. I ono mnie też hamuje. I niech nas hamuje, bo nie naszą rolą jest tych wszystkich błędzie teraz nawracać. Nie naszą rolą jest wyrywać konkord. Dla nas jest to znak, że Pan już jest blisko. Jest już u drzwi. Jak pięknie by było, żeby nas od tego stołu, przy którym teraz jesteśmy, porwał tam do siebie na ucztę. On obiecał, że już nie będzie z tego owocu pił, dopóki z nami się nie spotka, dopóki nie przygotuje nam miejsca. Ten czas jest blisko. I dzisiaj uczestniczymy, znowu mamy tą łaskę, żeby mieć wieczerzę. I w ten sposób wspominamy to, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał i przyjdzie po swój Kościół i niedługo się już to wydarzy. I niech dzisiejszy dzień, niech ta wieczerza będzie naszym wołaniem, abyśmy byli gotowi. wieczerzy jest ten aspekt jeszcze sprawdzania naszego serca. I to jest bardzo potrzebne. Niedawno się zastanawialiśmy, czy jesteśmy gotowi na powtórne przyjście Pana. Czy On nas zastanie w odpowiednim miejscu, przy tym, co nam zlecił, żebyśmy my robili. Wieczerza jest tym, co On nam zostawił. I jak dobrze by było, żeby nas spotkał, kiedy jesteśmy przy wieczerze. Nie jak gdzieś tam swoje mądrości wypisujemy, jak się kłócimy, jak mówimy, na kogo głosować, na kogo nie głosować, a to, a tamto. Wieczerza każdorazowo, ona jest też potrzebna, bo daje nam tą możliwość, bo Słowo Boże nas wzywa, że kiedy przystępujemy, żebyśmy czynili to godnie. I dzisiaj mamy, dzięki Bogu, kolejną okazję, aby zastanowić się, czy jestem gotowy na przyjście Pana. Czy jestem gotowy, żeby dzisiaj z czystym sumieniem sięgnąć po ten chleb i sięgnąć po kielich. Czy jestem gotowy? Zadajmy sobie to pytanie. Zaraz będziemy przystępować do wieczerzy. Niech te osoby, które chcą, wiedzą, że chcą przystąpić, proszę, powstańcie. Jeżeli ktoś na piętrze jest, kto chciałby brać udział w wieczerzy, też przyjdźcie tutaj na dół, bo będziemy zaraz dzielić chleb i wino. Ale niech też miejmy ten czas refleksji, kiedy trwamy, kiedy będziemy się modlić. Czy jestem gotowy? Jaki owoc wydaję? Czy jestem pszenicą? Czy może jednak jestem konkolem? Może gdzieś tutaj tak dobrze wyglądam, pasowałem się, ale owoc, który wydaje, jest trujący. Wtedy wołaj do Boga, bo jest jeszcze czas. On może uczynić wszystko. On może przemienić konkol w pszenicę. Nie musi nawet wyrywać. On ma moc dać nam nowe życie. Ale dzisiaj o to zawołamy. Przystępujemy do wieczerzy. Chcemy to czynić tak, jak jest zapisane w Słowie Bożym. W Ewangelii Mateusza, kiedy jest mowa o ustanowieniu wieczerzy, czytamy, że gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i podziękował Bogu. I my teraz to też uczynimy. Poproszę brata Kubę, żeby poprowadził nas w modlitwie dziękczynnej.
Ojcze Niebieski, Boże, dziękuję Tobie za to, że posłałeś swego Syna jedynego, Jezusa Chrystusa. Tak jak jest napisane, żeby zniweczył dzieła diabelskie, Panie. I dziękuję Tobie, że centralnym punktem, Panie, tego zniszczenia dzieła diabelskiego była Twoja, Panie Jezu, śmierć na krzyżu. Dziękuję Tobie bardzo za to, że to się już wydarzyło, Panie, i dzięki temu wydarzeniu możemy tutaj przed Tobą stać, Panie. Możemy mieć nadzieję, że Ty podniesiesz nasze głowy, Panie, żebyśmy mogli spojrzeć na siebie, będąc obwinicą świętą i czystą, Panie. A dziękuję Tobie też za to, że to jeszcze wszystko wykona się do końca, Panie, i że częścią tego zniweczenia sił diabelskich jest wyrwanie konkolu, Panie, że oczekujemy Twojego przyjścia, Panie, i też, że to ma wymiar personalny, Panie, osobisty, bo ja potrzebuję też tego, żeby w moim życiu dzieła diabelskie były niweczone, Panie. Że to jest dobry moment i dobry punkt, żeby zadbać o uświęcenie, Panie. I dziękuję Tobie bardzo za to, że w Twojej krwi, Panie, w Twoim ciele włączonym, w Twojej śmierci na krzyżu mam możliwość kolejny raz przyjść, Panie, i pójść w dobrym kierunku, w właściwym kierunku, oczekując na to, co jeszcze ma się wydarzyć. Pobłogosław, Panie, czas, który mamy przy Twoim stole, Twojej obecności duchowej, Panie, błogosław ten chleb symbolizujący Twoje ciało. Amen.
Czytamy dalej też w Słowie, że następnie Pan Jezus wziął kielich i podziękował. I to też będziemy teraz czynić. Poproszę brata Zdzisława, żeby nas w tej modlitwie poprowadził.
Wszechmogący, dziękuję Ci bardzo, że się ujął nas w planie zbawienia. Ale dziękuję Ci, że dałeś nam na tą ziemię Jezusa Chrystusa, który chodził i głosił Słowo Boże, które zostało zapisane w Duchu Świętym. I my możemy z tego korzystać. I dalej, Panie, chcemy wsłuchiwać się w to, co do nas mówisz. Ale dziękuję Ci przede wszystkim, że Pan Jezus Chrystus, odchodząc z tego świata, oddał swoje życie, bo ujął to w swoim planie zbawienia, aby nas uratować, Panie. i uratował nas na krzyżu, zbawił nas od grzechu, obmył swoją krwią, oddał swoje życie. Panie Boże, dziękuję Ci, że Jezus Chrystus, wisząc na krzyżu, Panie, powiedział, że to się stała wola Twoja, Panie Boże. A teraz my, Panie, oczekujemy i chcemy być Ci podobni, Panie. Też objawiać to, co powiedziałeś, żeby się stała Twoja wola. Ale dziękuję Ci, Boże, że to się nie skończyło, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał z krzyżu. I teraz jest w niebie i króluje w naszym Kościele, króluje w naszych sercach, Panie. Bądź wywyższony, Jezu Chryste, a nasz Panie, Odkupicielu, Jezusie Chrystusie, dziękujemy Ci. Amen.
Rozjaśni Wam oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam dobry. Amen.
Amen.